dokładnie 6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustannie program realizuje Rafał Polacki, a w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście dokończenie walki o złoto w Superlidze halowego hokeja. Będzie także o zakończeniu 63. plebiscytu Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców i trenera naszego regionu w minionym 2020 roku. Zajrzymy na florytowy Puchar Polski. Będzie także o tym, że Puchar Davisa zagości ponownie w Kaliszu już w najbliższy weekend. Będziemy zapraszać je także na Tor Poznań. No i rzecz jasna, nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole o wszystkich ligach, także tych centralnych, czyli o piłkarskiej drugiej lidze, ale także o ligach regionalnych i regionalnym Pucharze Polski. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, 28 dzień lutego. Informacje w skrócie.
Polski zespół w składzie Kamila Karpiel, Anna Twardosz, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki zajął 6. miejsce w konkursie skoków drużyn mieszanych podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, które trwają w niemieckim Oberstdorfie. Złoty medal wywalczyła ekipa gospodarzy. Wcześniej rozdano okrążki także w sprincie drużynowym w biegu techniką dowolną. Maciej Staręga i Dominik Bury wywalczyli 10. lokatę, zwyciężyli Norwegowie. Wśród kobiet najlepsze Szwedki, Polki, Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w półfinale, zostały sklasyfikowane na 15. pozycji. Włoszka Federica Brignone wygrała super gigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskim kurorcie Val di Faza. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 38. lokatę. Z kolei na trasie slalomu giganta w bułgarskim Bansku najlepszy okazał się Francuz Mathieu Fevre. Jadący Hyundaiem i20 WRC Estończyk Ott Tanak wygrał w Finlandii rajd arktyczny, drugą rundę tegorocznych samochodowych Mistrzostw Świata. Liderem cyklu pozostał Finn Kalle Rovanperä, kierujący Toyotą Yaris. Na dziś zaplanowano 3 spotkania 19. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W 2 zakończonych już meczach Wisła Płock przegrała z Wisłą Kraków 1-3, a Krakowia uległa Zagłębiu Lubin 2-4. Od 17.30 trwa mecz Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Na niespełna 10 minut przed końcem wrocławianie prowadzą 2-1. Dziś także finisz Superligi halowego hokeja. Mieliśmy już sygnały od Grzegorza Hałasika, że bardzo dramatyczne i emocjonujące spotkanie, które decyduje o kolejności na podium Mistrzostw Polski pomiędzy AZS-em AWF Poznań i Pomorzaninem Toruń. Gdy rozstawaliśmy się w poprzedniej godzinie, było 5-4 dla akademików. Jak wygląda teraz sytuacja? Ponownie Grzegorz Hałasik, ponownie witamy.
6 minut i 4 sekundy do końca spotkania. AZS AWF Poznań prowadzi z Pomorzaninem Toruń 5-4. Chwila przerwy w grze, gdyż potrzebna jest pomoc bramkarzowi drużyny poznańskiej Marcinowi Kitkowskiemu. Ucierpiał tam, może też jakieś naciągnięcie, bo teraz pomagają mu się tam rozciągnąć koledzy, ale za chwilę będzie mógł ubrać ten strój bramkarski. Gra będzie kontynuowana. Natomiast mocno mieliśmy trzecią kwartę. W niej naprawdę się dużo wydarzyło. Najpierw na 3-2, bo przypomnę, był długo remis 2-2. Ładna bramka Łukasza Kosmaczewskiego. Dostał podanie z lewej strony. On tylko czekał w półkolu strzałowym, żeby dołożyć laskę. To się udało i strzelił bramkę na 3-2. Ale po chwili Krystian Sudoł i 3-3. Pomorzanin remisował. Później bardzo mocny fragment gospodarzy i Patryka Pawlaka przede wszystkim. Piękna indywidualna akcja. Gol na 4-3. Później krótki ruch. Drugi dopiero w tym spotkaniu dla AZS-u AWF-u i po tym krótkim rogu Patryk Pawlak strzelił bramkę na 5-3. W miarę spokojny już był ofensywnie w trzeciej kwarcie grający zespół AZS-u AWF-u, ale Krystian Sudoł ponownie o sobie przypomniał i strzelił bramkę 5-4. Zatem mamy jednobramkowe prowadzenie AZS-u AWF-u Poznań. Przypomnę, remis AZS-owi AWF-owi wystarczy do Mistrzostwa Polski. Pomorzanin mistrzem nie może zostać, ale gdyby wygrał, to mistrzem zostałby Grunwald, a zawodnicy Grunwaldu są tutaj w sali. Oczywiście nie cały zespół, są przedstawiciele, bo jakieś medale po zakończeniu tego spotkania Mistrzostw Polski odbiorą. Pytanie, jakiego koloru? 5 minut, 10 sekund do końca spotkania. AZS AWF prowadzi z Pomorzaninem 5-4.
Już mamy 28 dzień lutego, audycja w sportowym rytmie i warto podsumować to, co działo się tak na łamach Głosu Wielkopolskiego. 63. plebiscyt dla najlepszych sportowców dziwnego, pandemicznego roku 2020. Jak to wszystko się zakończyło? Szef działu sportowego tej redakcji, redaktor Dawid Dobrasz.
63. Enea bal sportowy, nawet się sam pomyliłem, tak, zawsze był ten bal i to jest trochę przykre, że w tym roku nie mogliśmy tego zrobić. No i też rywalizacja w naszym plebiscycie, bo wiele przesuniętych imprez, wiele kluczowych imprez dla wielu sportowców się się nie wydarzyło, ale na pewno trzeba było docenić tych, którzy walczyli w zeszłym sezonie i po prostu odnosili sukcesy sportowe. I tak właśnie zrobiła redakcja Głosu Wielkopolskiego przy udziale naszych patronów wraz przede wszystkim z czytelnikami, którzy głosowali i w tym roku wybrali za najlepszego trenera kolejny raz Piotra Barona, więc trenera tego sukcesu Unii Leszno, czterokrotnych dominatorów, jeśli chodzi o PGE Ekstraligę Żużlową, z najlepszym sportowcem 2020 roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego została Magda Lineta, więc też no, tenis w tym roku był szczególnie mocny, bo nie dość, że Iga Świątek i bardzo dobre wyniki Magdy Linet, więc myślę, że to też gdzieś się skłoniło naszych czytelników do głosowania. Drugie miejsce to Piotr Pawlicki, a więc przedstawiciel wspomnianej już tutaj Unii Leszno. Trzecie miejsce zajął Kuba Moder, a więc też autor no, najbardziej sensacyjnego transferu i też taka najjaśniejsza postać ostatniego roku w Lechu Poznań. To była pierwsza trójka, ale myślę, że każdy, który znalazł się z dziesiątki sportowców, zasługuje na to, że został doceniony na naszej gali, którą możecie Państwo też obejrzeć na stronie Głosu Wielkopolskiego. Myślę, że warto.
Twoim zdaniem zwycięstwo Magdy Linety większe zaskoczenie, czy to, że piłkarz znowu jest na podium plebiscytowym, co dosyć dawno się nie zdarzało?
No powiem szczerze, myślałem, że to będzie taka znowu rywalizacja między piłką a żużlem, czyli takimi dyscyplinami, które no gdzieś ten lobbying i też mają największe zainteresowanie wokół siebie. Wygrała Magda Linet, która w 62. plebiscycie naszym zajęła piąte miejsce, w tym roku pierwsze. To jest zasługa tego, jak tenis w tym roku mocniej też poszedł. To jest duży sukces Magdy, która no przygotowuje się teraz do kolejnych wielkich występów, które już w najbliższych dniach, bo wiem, że zmagała się z kontuzją, ale miejmy nadzieję, że zdrowie dopisze i przede wszystkim no, występ na Igrzyskach Olimpijskich będzie dla niej najważniejszą imprezą w tym sezonie.
Przedstawiłeś już najlepszą trójkę, ale też powiedziałeś, że warto docenić wszystkich z tej pierwszej dziesiątki wybranej przez kibiców, czytelników Głosu Wielkopolskiego. No więc jak to wygląda?
Dziesiąte miejsce zajęła Eliza Wróblewska, czyli nasza mistrzyni Polski w judo. Dziewiąte miejsce przypadło Nicole Płosaj, to jest nasza kolarka tutaj z naszego regionu. Ósme miejsce to Damian Rzesiński, czyli no, bokser mocno identyfikujący się z Lechem Poznań i liczący, że w tym roku będzie mógł stoczyć swoją walkę przy Bułgarskiej, co na pewno byłoby ciekawą historią. Siódme miejsce to jest Julia Adamowicz, czyli koszykarka NEA AZS-u Poznań, no reprezentantka Polski, więc myślę, że tutaj też wybór, jeśli chodzi o reprezentantkę tego klubu, był dość jasny. Szóste miejsce to Robert Baran, reprezentujący Zapasy. Piąte miejsce Bartosz Kieliba, czyli piłkarz Warty Poznań, kapitan tej drużyny. Wydaje się, że to taki synonim tej drużyny i też odebrał nagrodę jako kapitan, powiedzmy, za to, co Wart dokonała w 2020 roku, bo to były naprawdę duże rzeczy i niespodziewane. Czwarte miejsce zajął też nasz wybitny pływak, no wielokrotnie w naszym plebiscycie honorowany statuetkami, czyli Kacper Majchrzak. No i przede wszystkim no, życzyć mogę tylko tym sportowcom, żeby poprawiali swoje rezultaty, żeby te w przyszłym sezonie, w tym nadchodzącym, no mogli spełnić swoje marzenia, czyli wystąpić na tych imprezach, do których chcą, osiągnąć, tak jak powiedziałem, najlepsze wyniki i rywalizować, miejmy nadzieję, już na 64. balu sportowca, który miejmy nadzieję zorganizujemy w przyszłym roku.
Trzymamy kciuki, że już bez żadnych problemów z koronawirusowym przekładaniem najważniejszych imprez sportowych roku. Jak słyszeliśmy, w tej dziesiątce żadnego laskarza nie było. Być może ktoś z hokeistów AZS-u AWF Poznań doczeka się takiej nominacji za rok 2021, pod warunkiem, że jego zespół wywalczy Mistrzostwo Polski. Czy jest coraz bliżej tego sukcesu? O to pytamy Grzegorza Hałasika ponownie.
Za 25 sekund AZS AWF Poznań będzie mistrzem Polski, bo prowadzi 7-4, 7-5. Jeszcze jest bramka Sudoła. Krystian Sudoł dobrze dzisiaj trafia w toruńskim zespole, ale to jest właściwie gol na pocieszenie, dlatego że drużyna AZS-u AWF-u już po bramkach Patryka Pawlaka przede wszystkim podwyższyła prowadzenie. Końcówka zdecydowanie dla AZS-u AWF-u. Gra już nie jest wznawiana, nawet pomorzanin nie czekał. Ten czas płynął do końca. Odliczyli tutaj osoby towarzyszące ten czas do końca i zrobiło się niebiesko teraz na parkiecie, bo wybiegli tam wszyscy zawodnicy AZS-u, AWF-u. 7-5. Jeszcze powiem, że siódma bramka Mateusza Mazanego z rzutu karnego strzelona, która właściwie zapewniła mistrzostwo i ten gol na kilkanaście sekund przed końcem dla pomorzanina nie miał już większego znaczenia. Cieszą się przeogromnie i trzeba przyznać, że jesteśmy świadkami dosyć epokowej chwili, jeśli chodzi o halowy hokej. Proszę sobie wyobrazić, że od 1990 roku Mistrzostwo Polski zdobywały tylko trzy kluby. Falami robiły to albo Pocztowiec Poznań, dziś pod szyłem Politechniki żegnający się z Superligą, albo poznański Grunwald i tylko od czasu do czasu ten duopol zakłócał pomorzanin Toruń, jak to było chociażby przed rokiem. A po raz ostatni mistrzem Polski spoza tej trójki, spoza zespołów Pocztowca, Grunwaldu i pomorzanina Toruń był zespół Lecha Poznań w 1989 roku. Wcześniej też oczywiście zdobywał zdobywający mistrzowskie tytuły. Wtedy już powoli kończył się hokej na trawie, także halowy w Lechu Poznań. A teraz tym mistrzem Polski po raz pierwszy w historii tego klubu AZS AWF Poznań, zespół prowadzony przez trenera Jacka Adriana od wielu lat w czołówce, ściągający na uczelnię dobrych zawodników, ale nie mogący, czy to na trawie, czy to do tej pory także w hali, nawiązać walki równorzędnej z Grunwaldem, czy to z Pomorzaninem Toruń, a teraz się udało, bo co jest ważne, jeśli chodzi o akademików, w sezonie zasadniczym wygrali wszystkie 7 spotkań, tylko sezon zasadniczy był rozgrywany, no i najważniejsze te zwycięstwa z Grunwaldem Poznań, no i dzisiejsze zwycięstwo z Pomorzaninem Toruń. Te 3 zespoły dzielą między siebie medale, mistrzem Polski AZS AWF Poznań, wicemistrzem Grunwald Poznań, Pomorzanin Toruń na 3. miejscu. Tak wygląda końcówka sezonu. Te medale za chwilę zostaną wręczone królem strzelców Artur Mikuła. Mistrzowie się zmieniają, król zostaje jeden. Mógł go jeszcze gonić Łukasz Kosmaczewski. Dzisiaj dołożył jedno trafienie, ale tylko 21 bramek, a 26 zdobył Artur Mikuła z Grunwaldu Poznań i on został królem strzelców. A mistrzem Polski, przypomnę, AZS AWF. To tyle z sali przy królowej Jadwigi. Do usłyszenia.
Audycja w sportowym rytmie 20 minut po godzinie 19. Jeszcze z naszego przeglądu ligowych wydarzeń z poprzedniej godziny jesteśmy winni podanie końcowego rezultatu jednego spotkania drugiej ligi koszykarzy, które trwało jeszcze w trakcie naszej audycji. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne po emocjonującej końcówce niestety przegrała w Nysie z AZS-em Basket 85-88.
Doliczony czas meczu piłkarskiej Ekstraklasy we Wrocławiu. Śląsk nadal prowadzi z Pogonią Szczecin 2-1. A my po raz kolejny w naszej audycji zmieniamy dyscyplinę i zapraszamy Państwa teraz na emocje szermiercze, bo w Poznaniu, w hali Liceum Marii Magdaleny na poznańskich Garbarach odbyły się zawody szermierczego floretowego Pucharu Polski.
Kolejny memoriał Jana Pieczyńskiego w Poznaniu. Zawody Pucharu Polski florecistek i florecistów obserwowane m.in. przez trenera kadry naszych pań Pawła Kantorskiego.
Ze względów epidemiologicznych mniej kadetek wystartowało. Niemniej jednak poziom sportowy bardzo wysoki, bo wystartowały wszystkie zawodniczki, które mają szansę zakwalifikowania się i na Igrzyska Olimpijskie, i na Mistrzostwa Europy. Poziom naprawdę był zadowalający, bardzo wysoki, abyśmy utrzymali lub jeszcze podnieśli ten poziom na najbliższych zawodach. Mamy taki okres, że UAM i AZS AWF Poznań skupiają właśnie najlepsze polskie florecistki. Rzeczywiście jest to centrum polskiego floretu we florecie kobiet. W tym właśnie składzie prawie że finałowym pakujemy się, wyjeżdżamy do Wrocławia potem, żeby przez tydzień trenować we Frascati. To jest główne centrum szermierki włoskiej.
Pod koniec marca najważniejsze zawody od razu, bez jakichś specjalnych przedbiegów, jak to się popularnie mówi, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich.
Puchar Świata w Doha, 26-28 marzec. On zakończy kwalifikacje olimpijskie. Kilka zawodniczek ma naprawdę szansę. Uważam, że potwierdzały w sezonach poprzednich. Bywały w finałach Puchara Świata w szesnastkach. Tak jest w stadzie na wysoki wynik. Wiadomo, że w szermierce zakwalifikuje się jedna zawodniczka, oby to była Polka.
Triumfatorka rywalizacji florecistek w poznańskim turnieju, Julia Walczyk, AZS UAM Poznań. W finale klubowa rywalizacja z Hanią Łyczbińską i zdecydowana pani wygrana, 15-6.
To była klubowa walka, a wszystkie klubowe walki są ciężkie. Wydaje mi się, że bardzo mocno się skupiłam na tej walce i dlatego wyszło tak, jak wyszło.
W poprzednich walkach podczas tego turnieju było gdzieś trudniej? Jakaś rywalka sprawiała więcej problemów niż później w finale, Hania?
Tak, w półfinale spotkałam się też z klubową koleżanką, z Martyną Długow i trzeba przyznać, że Martyna dzisiaj rewelacyjnie walczyła, świetnie czuła tempo, naprawdę zaskakiwała mnie każdym trafieniem. Bardzo trudna walka, która no skończyła się w priorytecie jednym trafieniem, więc było bardzo trudno.
Patrząc na zestaw najlepszych zawodniczek tego turnieju, to Poznań rządzi we florecie kobiecym.
Tak, nie da się ukryć, że trener kadry jest w Poznaniu i cała pierwsza ósemka chyba trenuje w Poznaniu, więc jesteśmy tutaj skumulowane.
Przed wami ważne wyjazdy i w marcu ważna impreza.
W sumie jutro już wyjeżdżamy na zgrupowanie do Włoch, a pod koniec marca mamy Puchar Świata, pierwszy w tym roku i zamykający już listę klasyfikacyjną do Igrzysk.
Takie mocne uderzenie od razu na początku tego roku, bo nie ma specjalnego czasu na jakieś przedbiegi, inne turnieje, tylko od razu będzie walka o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Tak, dokładnie dlatego mamy szansę pojechać na ten obóz do Włoch. Będzie to taki pierwszy sprawdzian. Zobaczymy, jak nam się walczy z innym stylem, bo tak naprawdę rok nie walczyłyśmy z nikim z zagranicy.
Dobrej pani jest myśli przed walką o miejsca na Igrzyskach Olimpijskich?
Tak, wydaje mi się, że będzie dobrze. Ostatnio bardzo dobrze mi się walczy, dobrze wypracowałam ten rok, więc proszę trzymać kciuki.
Tych poznańskich, wielkopolskich akcentów w kadrze nie brakuje. Paweł Kantorski, trenerem florecistek, Włodzimierz Węcławek, szkoleniowcem kadry florecistów.
W kraju czołówka się praktycznie nie zmienia. Pierwszy start na końcu marca. marca Puchar Świata. Zobaczymy, jak to wygląda po rocznej przerwie. I jednocześnie ostatnia szansa na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Kto pojedzie bezpośrednio na igrzyskach, to na tak zwany turniej dobijak, tak nazwijmy kolokwialnie. Najlepszy zawodnik z listy światowej. Polska lista tu nie decyduje. Jedzie na tak zwanego dobijaka. Tam startuje niestety tylko o jedno, jedyne miejsce, które daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Trudne zadanie, gdyż zawodników we florecie męskich, takich dosyć mocnych, będzie około 8 i trzeba po prostu ten turniej wygrać. Na dzień dzisiejszy jest to Leszek Rajski, ale jego przewaga na przykład nad drugim Michałem Siesem jest minimalna i to będzie decydująca walka w Doha, który z nich pojedzie na ten dodatkowy turniej.
27 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ostatnio znakomite czasy dla kobiecego polskiego tenisa. Wczoraj zwycięstwo w finale turnieju WTA w Adelaidzie Igi Świątek. Jak słyszeliśmy w plebiscycie na najlepszą sportsmenkę Wielkopolski, najlepsza okazała się zawodniczka poznańskiego AZS-u Magdalineta. Tymczasem męska reprezentacja Davis Cupowa Polski zaprezentuje się w najbliższy weekend w Kaliszu, na kortach w Kalisz Arenie. Dojdzie do meczu o awans do barażu o grupę światową. Rywalami biało-czerwonych będą tenisiści z Salwadoru. Przed tym sporym tenisowym wydarzeniem odbyła się konferencja prasowa. Posłuchajmy, co mówili na niej wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, kapitan, trener Davis Cupowej reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg i prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
Muszę wrócić trochę do historii. Szanowni Państwo, Puchar Davisa ma już ponad 100-letnią tradycję i wydaje mi się, że jest czymś wyjątkowym dla każdego tenisisty reprezentowanie barw narodowych. Ale jak każda drużyna Davis Cupowa ma swoje legendy i tutaj ważna jest ta historia, bo przecież mamy 100-lecie Polskiego Związku Tenisowego. Te piękne chwile, począwszy od lat 30. przed wojną, kiedy Józef Hebda i Ignacy Tłoczyński toczyli pasjonujące boje, po wojnie Władysław Skonecki, który uciekał i wracał do tej komunistycznej Polski, ale przecież myślę, że publiczność go cały czas jakby niezmiennie kochała. Później te piękne czasy drużyny Davis Cupowej i Wojtka Fibaka i myślę, że to był taki powiew wielkiego świata tenisowego, który nie był dostępny dla wszystkich. Ale ten rok 2021 to podwójna radość. Obchody 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego, no i Puchar Davisa w Kaliszu. Ja bardzo się cieszę, że miasto Kalisz dopisuje piękną historię do tego wydarzenia. Serdecznie pozdrawiam kapitana, kolegę z kortów, Marsza Fürstenberga.
Ze strony drużyny Davis Cupowej chciałbym podziękować tutaj władzom miasta Kalisza za organizację takiego bardzo dużego wydarzenia, wielkiego wydarzenia w świecie sportu. Wiemy, jakie są realia, jakie to są wyzwania dla każdego z nas. Wiem też również, że wiele takich meczów Davis Cupowych zostało odwołanych w zeszłym roku. W tym roku sytuacja może być równie skomplikowana, więc tym bardziej należą się wielkie pokłony dla miasta Kalisza oraz oczywiście dla Polskiego Związku Tenisowego za współpracę, aby właśnie można tutaj było zagrać i aby ci najlepsi nasi zawodnicy przyjechali i zagrali. Wracając do naszego składu, mamy bardzo mocną drużynę. Wszyscy są to zawodnicy Lotos PZT Team. Na tą chwilę jest to Kamil Majszak, Kacper Żuk, Janek Zieliński, Szymon Walków oraz Wojtek Marek. Do składu również ze względów treningowych dołączy tutejszy zawodnik Piotrek Matuszewski, bardzo dobry zresztą, więc mamy bardzo mocną ekipę. Jeszcze ta drużyna może ulec zmianie. Wiadomo, będą testy tutaj covidowe w niedzielę oraz w środę, więc trzymamy rękę na pulsie. Tak czy inaczej, w naszej drodze do najwyższej grupy światowej jeszcze jest kilka szczebli, jest ich coraz mniej. Na pewno już w tym roku mogliśmy zagrać na przykład ze Szwajcarią. Gramy tym razem z Salwadorem, ale od razu mówię, nie będzie to łatwy mecz, mimo że nazwa egzotyczna. Jednym z ich zawodników jest zawodnik świetny deblista, obecnie chyba 36 na świecie, Marcelo Aravelo. Oprócz tego ten sam zawodnik 2 lata temu był na 140 w singla, więc jest to zawodnik, który występował w wielkich szlemach i może nam tutaj sprawić kłopoty. I bardzo się z tego cieszę, bo lubimy wyzwania, mamy świetnych też również zawodników i to też jest gwarantem tego, że będą te mecze na bardzo wysokim poziomie.
Ja się bardzo cieszę z tego, że oprócz tego oczywiście takiego wydźwięku i aspektu trochę promocyjnego na naszego miasta. Dużo innych rzeczy bardzo fajnych tutaj wokół tej imprezy się zadziało. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to że tenis taki amatorski, ale również ten taki zawodniczy, młodzieżowy, dziecięcy w Kaliszu bardzo dobrze od kilku lat się rozwija dzięki tej współpracy i tym związkom właśnie ze związkiem tenisowym. Wchodzi na coraz wyższy poziom. Natomiast póki co życzę oczywiście świetnego występu tutaj na ręce pana kapitana. Jestem przekonany, że o ile my będziemy starać się być gościnni dla naszych gości Salwadoru, to jeżeli chodzi o zachowanie na korcie, będzie trochę inaczej i jestem przekonany, że ten dobry wynik tutaj w Kaliszu wywalczycie. Tego wam życzę i jeszcze raz dziękuję za to, że zdecydowaliście się państwo na to, żeby ta impreza odbyła się po raz kolejny w Kaliszu.
Trzymamy kciuki za polskich tenisistów. Najbliższy weekend Kalisz, arena, mecze Pucharu Davisa, Polska kontra Salwador. Także w najbliższy weekend rozpocznie się ruch w sezonie 2021 na torze Poznań. To będą zawody kartingowe, ale my posłuchajmy o tym, jak planuje te wyścigi w czasie pandemii szef Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Mimo tego, że ta pandemia panowała w naszym kraju, udało nam się przeprowadzić pod ścisłym reżimem tutaj sanitarnym zawody w zeszłym roku, więc w tym roku również planujemy i miejmy nadzieję, że ta pandemia nam trochę odpuści i będziemy mogli te zawody przeprowadzić w szerszym gronie z kibicami, z całą tą otoczką, tak jak to powinno być.
Jak wygląda zatem ten wstępny terminarz, do którego trzeba się przymierzać także organizacyjnie?
Planujemy już bardzo wcześnie. Zaczynamy w marcu memoriałem Henryka Siódeckiego, jeżeli chodzi o karting, więc to jest pierwszy weekend marca, potem w kwietniu znowu karting, a wielkie ściganie, znaczy karting też jest wielkie ściganie, tylko na małych kółkach, ale większe ściganie, czyli wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski planujemy już w drugi weekend maja, czyli to będzie pierwsza, druga runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Następnie początek czerwca mamy zaplanowany weekend z Mistrzostwami CEZU, czyli Europy Środkowej, FIA. Następnie mamy lipiec i kończymy cykl w połowie września.
Pan także działa w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego. Jeśli chodzi o takie spojrzenie bardziej ogólne na kraj, też wszyscy mają te swoje terminarze powolutku układane?
Tak, wszyscy przygotowujemy się do tego roku, żeby ten 2021 jakby w pewnym momencie nadgonić to, co się straciło w 2020. Więc wszystkie dyscypliny, wszystkie konkurencje są gotowe, kalendarze są opublikowane, zatwierdzone, więc tylko musimy patrzeć, co się dzieje za oknem, żeby ten sezon przeprowadzić. Motocykle, Mistrzostwa Polski w motocyklach również są zaplanowane. 3 rundy w Poznaniu, rundy zagraniczne są planowane. Tak jak wcześniej wspomniałem, kartingowy, Rotax, ROK, to wszystko, te kalendarze są już zatwierdzone. Będziemy jeździć, jak nam sytuacja pozwoli i miejmy nadzieję, że również wyłonimy wiele, wiele, wiele tytułów.
Jest nitka toru Poznań. Na tej nitce właśnie mają toczyć się te najważniejsze wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, motocyklowe Mistrzostwa Polski, nieco bardziej w głębi tor kartingowy. Staracie się trzymać w jak najlepszym stanie ten tor?
Jak najbardziej. No, inwestujemy w ten tor. Chcemy ten tor podnieść o poziom wyżej. I tak z roku na roku będziemy się starać, żeby ten tor gdzieś tam zagościł w tych kalendarzach, nawet tych najlepszych serii, czy to motocyklowych, kartingowych, czy samochodowych. Nowością w tym roku będzie tor rallycrossowy. Mam nadzieję, że zdążymy do połowy roku, bo pierwsza runda rallycrossu w Poznaniu jest zaplanowana na sierpień. Miejmy nadzieję, że nam się uda ten tor zrealizować, wykończyć, tak żebyśmy tą nową konkurencję mogli zagościć w Poznaniu. Widać, że ta konkurencja też już się tutaj wplata w nasze struktury klubowe. Jest to bardzo ciekawa, interesująca konkurencja, gdzie z jednego miejsca możemy obejrzeć całą walkę wszystkich zawodników w jednym miejscu, więc miejmy nadzieję, że uda nam się to zrealizować i będziemy mogli zaprosić fanów motoryzacji na tor rallycrossowy, na tor Poznań.
Zakończyło się ostatnie dzisiejsze spotkanie 19. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław ostatecznie wygrał ze szczecińską Pogonią 2-1. To druga z rzędu porażka wicelidera ze Szczecina. Już w najbliższy weekend do Szczecina wybierze się poznański Lech i walczyć będzie właśnie na wyjeździe z Pogonią. To spotkanie w niedzielę o godzinie 15 na antenie Radia Poznań. Zapraszamy na bezpośrednią relację z jego przebiegu. Druga poznańska drużyna Warta dzień później w poniedziałek w Grodzisku Wielkopolskim podejmować będzie drużynę Wisły Płock. Początek tego meczu o godzinie 18 i tutaj transmisja na antenie naszej miejskiej stacji, czyli MC Radio. Zapraszamy, a teraz pora na magazyn Wielkopolskie Gole. I to magazyn dzisiaj dość obszerny, między innymi dlatego, że po zimowej przerwie do walki o punkty ruszyli drugoligowcy, a tam mamy dwie wielkopolskie drużyny, między innymi walczącego o utrzymanie Lecha Poznań. Rezerwy Kolejorza pod wodzą nowego trenera Artura Węski przystępują do tych rozgrywek w mocno zmienionym składzie.
Z każdym odbyłem rozmowę indywidualną, chciałem poznać chłopaków na płaszczyźnie też prywatnej, poznać ich problemy, różne sprawy dookoła, treningowe, nazwijmy to życiowe, i to się udało. Także tutaj na pewno szatnia jest przeze mnie dobrze poznana i na pewno drużyna jest bardzo zmotywowana, chętna do pracy, świadoma tego, co nas czeka. Praca w Akademii czy w Lechu Poznań polega na tym, żeby ciągle budować tych zawodników. Praca z zespołem to jest jedno, ale budowanie zawodnika, jego umiejętności indywidualnych, rozwój jest dla nas na pewno kluczowe i tak do tego podchodzimy. Ten okres przygotowawczy uważam wspólnie ze sztabem, że przepracowaliśmy bardzo solidnie i naprawdę jesteśmy zadowoleni. To były różne sparingi, ale gra w poszczególnych fazach napawała optymizmem. Natomiast jest wiele elementów do poprawy. Nad nimi pracowaliśmy w tym okresie przygotowawczym. I tak jak to się mówi, że liga będzie nas weryfikować. Liga pokaże, jak te elementy, nad którymi pracowaliśmy, będą funkcjonować już pod pełną presją, tak? Pod pełną presją przeciwnika, presją wyniku, presją też tabeli, nie oszukujmy się. Ja bardzo wierzę w tych chłopców, w ten zespół, w cały sztab tutaj, bo naprawdę jesteśmy ogromnie tutaj zaangażowani i chętni udowodnienia, że tamta runda, to może nie, że jest przypadek, ale że no coś nie wyszło, coś zmieniliśmy, coś dołożyliśmy, na czymś pracowaliśmy i będą efekty widoczne na wiosnę. To były przemyślane transfery tutaj pionu zarządzającego akademią i w porozumieniu też ze sztabem trenerskim. Na pewno to są pozycje, które chcieliśmy wzmocnić w perspektywie doświadczenia. I to nam się udało, bo pozycja środkowego obrońcy, defensywnego pomocnika i dziesiątki ofensywnego pomocnika to są trzy newralgiczne pozycje, trzon drużyny, które dają trenerowi pewien spokój, nazwijmy to, na boisku. Takie doświadczenie Sergeja, Adriana Laskowskiego, który przychodzi z Ekstraklasy, myślę, że jest nieocenione. Czy Wojtek wkomponowali się bardzo dobrze w ten zespół, zostali dobrze przyjęci i sami oni wykazują fajną chęć odnalezienia się w tym całym otoczeniu, tak? Bo to też dla nich jest pewna zmiana. Oni robią swoje jako piłkarze, ale swoim doświadczeniem też pomagają młodym zawodnikom, ale nie ma absolutnie tutaj jakichś, nie wiem, niesnasek czy tego, że jestem starszy, jestem młodszy. Pełna świadomość wszystkich zawodników i z tego się cieszę.
Tyle o przygotowaniach i nowych twarzach w ekipie rezerw poznańskiego Lecha. Debiut Artura Węski w roli szkoleniowca na drugoligowym froncie z rezerwami Kolejorza bardzo udany, bowiem Lech wygrał we Wronkach ze Stalą Rzeszów 5-1, choć to goście już od 8 minuty po samobójczym trafieniu Adriana Loskawskiego prowadzili 1-0. Później już jednak Lechici trafiali do właściwej bramki, gole Siergieja Krivca oraz po dwa trafienia Jakuba Karbownika i Filipa Marchnińskiego dały zwycięstwo 5-1 Lecha nad zespołem Stali Rzeszów. Druga wielkopolska drużyna, KS Kalisz, tak udanego startu tej wiosny nie miała. Podopieczni trenera Ryszarda Wieczorka przegrali bowiem na wyjeździe z Olimpią Elbląg 0-1, tracąc bramkę w 81 minucie po trafieniu Wojciecha Zyski. Nic dziwnego, że szkoleniowiec Kaliszan był po tym spotkaniu mocno niepocieszony.
Mecz walki, cały czas piłka w kontakcie, cały czas kluczem było do przebijanek, przebitek. Nie mogliśmy jakby piłki sprowadzić do ziemi i trochę dłużej nią operować. Oczywiście z prostej przyczyny warunki były bardzo trudne, ale potrafiliśmy się jakby dostosować do możliwości dzisiejszych warunków i też mieliśmy swój pomysł na stałe fragmenty. Niestety piłka nożna to jest taka gra, gdzie szczególnie w takim meczu, w takim momencie, w pierwszej kolejce, kiedy do wczoraj nie było wiadomo, gdzie będziemy grać, to jednak dzisiaj warunki boiskowe decydowały o tym, jakie widzieliśmy albo jakiego nie widzieliśmy widowisko. Jesteśmy zespołem, który chce grać piłkę, chce operować tą piłką i niestety dzisiaj było to utrudnione. Takie mecze kończą się wynikiem 0-0, ale niestety my popełniliśmy błąd w ustawieniu, wyrzut z autu i wpadło do naszej bramki. Tak jak już powiedziałem, ciężko jest odrobić, ale staraliśmy się odmówić zawodnikom ambicji. Być może tych umiejętności jest troszkę za mało. Musimy skupić się na następnych meczach. Musimy przełknąć gorycz porażki. Mamy sporo kolejek do tego, żeby budować ten zespół, żeby wzmacniać morale, a musimy to przeanalizować, z czego to się wzięło, że w tak prosty sposób straciliśmy bramkę ze tego fragmentu.
Tyle Ryszard Wieczorek, opiekun KKS-u Kalisz, który, przypomnę, przegrał na wyjeździe z Olimpią Elbląg 0-1. W pozostałych meczach 19. kolejki drugiej ligi piłkarskiej GKS Katowice pokonał Sokoła Austruda 2-1. Pogoń Siedlce wygrała z Bytowią 2-0. Olimpia Grudziądz zwyciężyła zespół Motoru Lublin 1-0. Znicz Pruszków przegrał z Wigrami Suwałki 1-2. Błękitni Stargard zremisowali z rezerwami Śląska Wrocław 1-1. Skraczen Stachowa pokonała Garbarnię Kraków 1-0. Ostatnie spotkanie tej serii, mecz Górnika Polkowice z Chojniczanką Chojnice, dzisiaj o godzinie 20. W tabeli na czele GKS Katowice przed Górnikiem Polkowice. KKS Kalisz zajmuje 7. pozycję, mając 27 punktów na koncie. Rezerwy Lecha Poznań na miejscu 16 z jednym oczkiem przewagi nad strefą spadkową. Całą tabelę zamyka drużyna Hutnika Kraków z dorobkiem 13 punktów. Być może już w następnym sezonie do grona Lecha Poznań i KKS-u Kalisz dołączy także trzecia drużyna z Wielkopolski, aby występować na drugoligowych boiskach. Takie ambicje mają przedstawiciele Polonii Środa Wielkopolska.
Sporo nadzieje wielkopolskich kibiców, jeśli chodzi o występy piłkarskiej trzeciej lidze i bijcie się, powiedzmy sobie wprost, o sztabel centralny i o futbolową drugą ligę. To oczywiście Polonia Środa Wielkopolska pod wodzą trenera Krzysztofa Kapuścińskiego. Panie trenerze, jesteście na drugim miejscu w tabeli za Radunią Stężyca. Ta walka o drugą ligę jest absolutnie realna. Chyba trzeba sobie takie cele stawiać, jasno.
Oczywiście, że trzeba taki sobie cel postawić. Po to też w zimę wzmocniliśmy tą kadrę. Przyszło do nas 4 zawodników. Wszyscy, można powiedzieć, że z pierwszej ligi. Wróciło do nas 2 wychowanków. Skrobosiński Piotr był w GKS-ie Bełchatów i Bartkowiak Bartosz, wiadomo, z Lecha, ale ostatnio wypożyczony do pierwszoligowej Miedzi. Przyszedł do nas Przemek Brychlik z Resowi oraz Paweł Mandrysz z Sandecji, także na pewno no, nie możemy powiedzieć, że nie chcemy powalczyć o tą drugą ligę.
Powiedział pan o tych transferach przychodzących, także jedno przedłużenie umowy, które się dosyć głośnym echem odbiło, myślę o 39-letnim Luisie Enriquez. Jest wciąż panu potrzebny? Pytam wprost.
Luis to jest profesjonalista i proszę mi wierzyć, że wszystkie testy wydolnościowe, wszystkie mocniejsze treningi, Luis jest zawsze w tej pierwszej trójce i to pomimo tego, że on ma 39 lat, ale jego ciało to jest takie 30-latka, bo jest naprawdę bardzo dobrze umięśniony, przygotowany, jest świadomym zawodnikiem i myślę, że reszta zawodników naprawdę może brać z niego przykład, bo to jest chłop, który zdobył mistrzostwo z Lechem, który grał w reprezentacji blisko 100 występów Panamy, także cieszmy się, korzystajmy z jego doświadczenia i cieszmy się, że jest w Polonii.
Krzysztof Kapuściński jest znany z takiej organicznej pracy, który potrafi w małych ośrodkach zbudować super piłkarską drużynę, dającą jej szczęście, awanse. Ta Środa Wielkopolska to jest taki kolejny przystanek, że ma być nowy stadion i nowa liga, ta centralna, druga liga. Czuje pan też taką leciuteńką presję na sobie, że liczą na pana?
Tak, czuję. Ja od początku zostałem tu ściągnięty po to, żeby powalczyć o tą drugą ligę. Jesteśmy blisko. Naprawdę organizacyjnie klub jest top i uważam, że wiele klubów drugoligowych mogłoby od Polonii się uczyć i zobaczyć organizacji w klubie, tak? Buduje się nowoczesny stadion. No, tam naprawdę tu się pracuje od rana do wieczora. Budowaliśmy już mocny fundament po ten cel. Wiadomo, Radunia jest faworytem, ale my na pewno nie sprzedamy tanio skóry i będziemy bili się o tą drugą ligę.
Na początek tej piłkarskiej wiosny wyjazdowe spotkanie w Świnoujściu z Flotą, a później u siebie podejmiecie 13 marca drużynę Bałtyku Koszalin. Jak pan zrozumie ten układ terminarza dla was?
Musimy skończyć tą rundę zasadniczą tymi 4 meczami. Na pewno runda rewanżowa zawsze jest trudniejsza. Na pewno awansuje nieprzypadkowa drużyna, bo będziemy w grupie mistrzowskiej tej top 8 grali mecz rewanż, czyli przypadku nie będzie, tak? O tym wiedzieliśmy. My końcówkę tamtej rundy przegraliśmy tym, że mieliśmy bardzo wąską kadrę, bo można powiedzieć, że nas było 12-13. Teraz przyszło 4 zawodników. Wrócił do nas Adrian Szynka, który wyleczył kontuzję. Kacper Nowak, który wyleczył kontuzję. Ja też ich nie miałem, także naprawdę z dużym optymizmem, ale z dużą pokorą podchodzimy do tego sezonu.
Mówiliśmy sporo przed momentem o trzeciej lidze piłkarskiej. Tutaj na start rozgrywek musimy jeszcze poczekać. Weekend 6-7 marca, wówczas ruszy walka o punkty, ale przedsmak tej ligowej rywalizacji mieliśmy ostatnio w meczach 1/16 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu. I wybraliśmy jedno z tych spotkań specjalnie dla państwa.
Spotkanie na poznańskiej siódce. Czwartoligowiec OTPS Winograd grał z trzecioligowcem z ambicjami Polonią Środa Wielkopolska. Zwycięstwo 3-0 ekipy ze Środy Wielkopolskiej, a wśród graczy jak zwykle jedna z wyróżniających się postaci na boisku, czyli Luis Enriquez. Luis, wciąż cię to bawi.
No tak, tak, tak. To jest piłka nocna i każdy raz jak jemy na boisko, gramy serio. Nie interesuje z kim gramy, czy bij na grona, jak to jest. Ale trzeba grać, trzeba dać wszystko na boisko. Nie interesuje z kim, ale dzięki Bogu dzisiaj wygraliśmy mecz. To nic, piłka nocna jest piłka nocna i piłka nocna jest pierwsza. Tak się znowu mówi, nie? Wygraliśmy ten mecz i jestem zadowolony.
Kolejne etapy dla was chyba i tak właściwie skoncentrować trzeba się na lidze.
No tak, trzeba się koncentrować na lidze, nie na tym meczu, ale jak mówi, nie chodzisz na boisko, piłkarz jak mój zespół, jak ja, jestem ambicjami i chcemy wygrać każdy mecz. Nie?
Fajna pucharowa przygoda TPS-u Winogrady zakończona, bramkarz Witold Panasewicz, 0-3 z Polonią Środa Wielkopolska, ale gole padały tylko po przerwie i kilka naprawdę fenomenalnych interwencji w bramce.
Tak jak pan mówi, gole padały po przerwie, troszeczkę tak, że tak powiem, napiliśmy krwi Polonii, no o to nam chodziło, wiedzieliśmy, że Polonia jest bardzo mocną drużyną, o klasę wyższa, aspiruje o dużo, dużo większe cele jak my, awans do drugiej ligi, my walczymy o byt w czwartej lidze. Nie było co ukrywać, że mecz tak będzie wyglądał, ale staraliśmy się jak mogliśmy, dosyć długo nam to fajnie wychodziło. Mogliśmy zmienić troszeczkę oblicze, bo mieliśmy też dwie, trzy fajne okazje do tego, żeby strzelić bramkę i zrobić tutaj małą niespodziankę, no ale po pierwszej bramce już się odkryliśmy całkowicie i poszło.
To jest też taka nauka i trochę nadziei przed ligą?
Tak. Uczy się od najlepszych. Myślę, że tutaj Polonia była fajnym nauczycielem dla nas. No nic, musimy grać i kończymy dzisiaj przygodę. Fajnie było.
Fajnie było i o to także chodzi w rozgrywkach Regionalnego Pucharu Polski. To, co powiedział Witold Panasewicz, jego TPS Winogrady przegrał wczoraj z Polonią Środa Wielkopolska 0-3. Jeszcze kilka innych wyników tej 1-16, bo rzeczywiście no, działo się ciekawie. Tarnowia, Tarnowo Podgórne między innymi pokonała trzecioligowca Jarota Jarocin 2-1. Innych spotkaniach Ostrowia, Obra Kościan 4-1. Korona Piaski zremisowała z Sokołem Kleczew 1-1. W karnych lepsza drużyna z Kleczewa. Inny trzecioligowiec naszego regionu, Unia Swarzędz, pokonał w wyjazdowym meczu pucharowym Wartę w Międzychodzie 2-1. Wiktoria Ostrzeszów uległa rezerwom KKS-u Kalisz 1-2. Olimpia Koło przegrała z Nielbą Mogrowiec 0-4. Stella Luboń przegrała z Kotwicą Kurnik 0-2. Pogoń Nowe Skalmierzyca pokonała Odolanowie 3-0. Awans do 1/8 finału LKS-u Gołuchów, który na wyjeździe pokonał SKSMP Słupca 3-0. Wiktoria Września wygrała z trzecioligowcem, z Górnikiem Konin 1-0. Dzisiaj zacięty mecz w Łobrzenicy. Tam Pogoń grała z Mieszkiem Gniezno. W regulaminowym czasie zakończyło się remisem 1-1, ale karne 4-3 wygrali piłkarze trenera Urbaniaka, czyli piłkarze Mieszka Gniezno. Wreszcie Polonia Leszno przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-4, a w meczu GKS-u Rychtał wczoraj z GKS-em Dopiewo był remis 3-3, ale awans zdobyli piłkarze GKS-u, bo karne wygrali 5-3.
Mówi się o piłkarskim Pucharze Polski, że to jest turniej tysiąca drużyn, ale z każdym kolejnym etapem, każdą kolejną fazą tych drużyn jest coraz mniej i między innymi już z rozgrywkami pucharowymi pożegnała się ekipa Huraganu Pobiedziska, która teraz może skupić się na walce o jak najwyższą lokatę na boiskach 5. Ligi Piłkarskiej.
Piłkarze Huraganu Pobiedziska przed szturmem pewnie na awans do kolejnej klasy rozgrywkowej, no to zapytamy, bo pewnie organizacyjnie to wszystko dobrze wygląda. Panie prezesie, to prawda? Pan prezes Huraganu Pobiedziska Grzegorz Krawczyk.
Myślę, że tak. Okres przygotowawczy przebiegał zgodnie z planem. Byliśmy na obozie 5-dniowym w Słubicach. Dzisiaj ostatni sparing przed ligą. Nic, tylko grać.
Pod okiem Jacka Przybylskiego ostatni sparing Huraganu z ekipą Wiary Lecha. Remisowy na 1-1. Jak to oceniamy przed startem ligi?
No myślę, że w drugiej połowie wyglądało to w miarę przyzwoicie. W pierwszej troszkę żeśmy przespali i straciliśmy bramkę, no ale najważniejszy jest wynik końcowy i myślę, że tydzień przed ligą wygląda to dobrze. Dwóch nowych zawodników, których mamy, myślę, że wprowadzili się dobrze do zespołu i miejmy nadzieję, że to nam wypali.
Panie prezesie, cel jest absolutnie jasny, awansować?
Tak, dokładnie. Naszym celem jest awans do czwartej ligi. Na ten moment mamy pierwsze miejsce, 4 punkty przewagi nad Notecią Czarnków i Polonią Chodzież i miejmy nadzieję za pół roku spotkać się na boiskach czwartej ligi.
Panie trenerze, mówił pan o tych wzmocnieniach. Jeżeli chodzi o waszą drużynę, to sądzi pan, że rzeczywiście i Notec Czarnków i Polonia Chodzież będą tymi najgroźniejszymi rywalami w batalii o awans?
No myślę, że tak, bo nawet dzisiaj się dowiedziałem, że Polonia Notec Czarnków też się tam wzmocnił, także że myślę, że te trzy zespoły, my, Czarnków i Chodzież, będą dominowały w tej lidze.
Na razie dosyć smutna mina po tym ostatnim sparingu prezesa Grzegorza Kawczyka, ale panie prezesie, pan zawsze tryskał optymizmem. Będzie pan jeszcze spróbował natknąć drużynę przed całą ligą?
Tak naprawdę za tydzień zaczyna się cała zabawa, więc za tydzień, mam nadzieję, będę uśmiechnięty.
Za 5 minut godzina 20 do 20 dzisiaj na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze, 28 lutego, wydanie audycji w sportowym rytmie. Jutro pierwsze informacje sportowe o 7.05, wieczorem 19.05, 22.05. Przypominam, we wtorek od 20.30 bezpośrednia relacja z meczu 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski z bułgarskiej Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. A za tydzień powrócimy do ligi. W niedzielę 7 marca od 15.00 bezpośrednia relacja ze Szczecina z meczu Pogoni z Kolejorzem. A w poniedziałek na antenie naszej miejskiej stacji 8 marca w Dzień Kobiet będziemy relacjonować dla Państwa mecze z Grodziska Wielkopolskiego. Tam Warta podejmie Płocką Wisłę. Zatem atrakcji nie brakuje. Dzisiaj powolutku trzeba ten sportowy dzień, tę sportową niedzielę podsumować.
To pozostaniemy jeszcze przy piłce nożnej. W dzisiejszych meczach 19. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock przegrała z Wisłą Kraków 1-3, Krakowia uległa Zagłębiu Lubin 2-4, a Śląsk Wrocław wygrał ze szczecińską Pogonią 2-1. Hokeiści halowi AZS-u AWF Poznań wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. W decydującym spotkaniu rozgrywek pokonali dzisiaj ekipę Pomorzanina Toruń 7-5. Polski zespół w składzie Kamila Karpiela, Anna Twardosz, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki zajął 6. miejsce w drużynowym konkursie skoków ekip mieszanych podczas narciarskich Mistrzostw Świata trwających w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężyli Niemcy. Wcześniej w sprincie drużynowym techniką dowolną w biegach narciarskich Maciej Staręga i Dominik Bury zajęli 10. miejsce. Zwyciężyli Norwegowie. Wśród kobiet najlepsze Szwedki. Polki Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w półfinale. Zostały sklasyfikowane na 15. pozycji. W drużynowych zawodach w kombinacji norweskiej zwyciężyli, a jakże Norwegowie, tutaj Polacy nie startowali. Włoszka Federica Brignone wygrała super gigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskim kurorcie Val di Faza. Maryna Gąsienica Daniel była 38. na trasie slalomu giganta w bułgarskim Bansku. Wśród panów najlepszy okazał się Francuz Matthew Fevre.
Na zegarze za 3 minuty godzina 20. Pora kończyć się to spotkanie z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.